Dzisiejsza niedziela to niedziela uroczystość Najświętszej Trójcy. To nie prawda o takiej czy innej pojęciowaniu Boga, tylko to prawda o tym, że Ty i ja jesteśmy przez Pana Boga wybrani, chciani i powołani do tego, by odkrywać Jego obecność w swoim życiu, że to On nas szuka, że to On jest z nami w relacji. Opowieść o Bogu Trójjedynym to opowieść o Tobie i o mnie, o zdolności do wchodzenia w relacje, bo Jego dziećmi, na Jego obraz i podobieństwo jesteśmy. I o taki dar odkrywania tej prawdy w naszym życiu. Dzisiaj prośmy dla nas, naszych przyjaciół i naszych nieprzyjaciół. Prawda o Trójcy Świętej to niepojęciowanie i dla pierwszych chrześcijan w ogóle to był zupełnie inny kierunek. W całej Piśmie Świętym, w całej Biblii nie ma takiego pojęcia jak Trójca Święta, dlatego że chrześcijanie, Kościół apostolski pierwszych wieków, to był Kościół doświadczenia. Dla nich, kiedy mówiono o Ojcu, kiedy ktoś opowiadał o Ojcu, to było wiadomo, że to jest ten, który daje mi życie, od którego życie przychodzi, który życie odbiera, który jest, który uczy mnie miłości i mnie kocha zawsze. To była prawda niezmienna, w którą wierzono. Jezus Chrystus to jest ten, który przeprowadza mnie ze śmierci do życia, a Duch Święty to jest ten, który mi przypomina, że ja jestem dzieckiem Boga, który może przejść ze śmierci do życia i odkryć Ojca, który jest miłością. To była prawda o Trójcy Świętej, która przez wieki została ubrana w dogmat, który nazywamy Trójcą Świętą. I teraz już zostawmy całą kwintesencję historii, bo trochę się w tym zakopiemy i nie ma to żadnego znaczenia na ten moment, tylko jest to prawda doświadczenia. Całe chrześcijaństwo, jak długo w Twoim i w moim życiu nie jest doświadczeniem, staje się tylko i wyłącznie taką czy inną, mniej lub bardziej mądrą wykładnią. Największa głupota wykładni, zobaczcie, to jest ten moment, kiedy próbujemy różnych ludzi przekonać do tego, że w piątek nie wolno jeść mięsa. Nie wolno, prawda? Dlaczego? Bo mówimy, nie wolno jeść mięsa, bo Pan Jezus na krzyżu umarł. Jak każdemu zaczniemy w ten sposób tłumaczyć, że my nie jemy mięsa w piątek, bo Pan Jezus na krzyżu umarł, to każdy się popuka w głowę i się pomyśli, co wy ludzie, żeście się najedli, albo kogo tam słuchacie, że ktoś wam takie brednie wciska do głowy, bo to nie ma nic wspólnego jedno z drugim. Doświadczenie postu bezmięsnego w piątek wynika z pięknej opowieści o triadzie ewangelicznej, którą chrześcijanie, a tym bardziej chrześcijanie mieszkający w Polsce, bardzo szybko podchwycili jako doświadczenie ich wiary, czyli doświadczenie ich życia. Stajemy się ludźmi wierzącymi wtedy, ty i ja, kiedy w Twoim i w moim życiu jest post, modlitwa i jałmużna. I to jest. Kiedy tego nie ma, możemy tu być codziennie w kościele, dawać na tace, dużo się modlić i nie ma to żadnego znaczenia. Dlaczego? Bo post sprawia, że nie tylko rezygnuję z czegoś, co lubię, tylko post sprawia, że zaczynam współodczuwać tak jak ci, którzy czegoś nie mają. Poszczę. Kiedy daję jałmużnę, to daję nie dlatego, że mi zbywa, tylko dlatego, że dzielę się tym, co jest częścią mnie, bo jestem, uczę się uważności na drugiego człowieka. To jest ten moment, w którym zaczynamy się z kimś dzielić. A wtedy, kiedy się zaczynamy dzielić, nagle odkrywamy doświadczenie modlitwy pomódl się za brata. W każdy piątek chodzi o to, żeby z czegoś zrezygnować, podzielić się i pomodlić się. Kiedy ty i ja tego nie robimy, choćbyśmy mięsa nie jedli, nie ma to żadnego znaczenia. Bo nie w niejedzeniu mięsa jest istota piątku, tylko w głębokości Twojego i mojego życia, które przemienia się przez doświadczenie. Tu chodzi o doświadczenie. Jak jesteśmy na diecie jogurtowo-jabłkowej, no to głupio, żeby nie jeść mięsa i tak się nie je. Trzeba z czegoś innego zrezygnować, z czymś innym się podzielić. Ta mądrość wspólnoty wierzących, w której jesteśmy, zawsze prowadziła nas do doświadczenia wiary, bo tylko w ten sposób możemy innym ludziom opowiadać, co to ze mną robi. Bo jeśli chodzenie do kościoła nic wam nie robi, no to z chodzenia do garażu nikt nie stanie się samochodem. Z chodzenia do kościoła nie będziemy chrześcijanami. Dlatego nigdy nie przyprowadzajcie tych, którzy są letni w wierze do kościoła. Bo tutaj dopiero jest teologia do kwadratu, podniesiona we wszystkich aspektach, taka, że nikt z nas do końca nie wie, co to jest ta transubstancjacja. Wszyscy wierzymy, że pośród nas jest obecny, ale doświadczenie wiary, które ty i ja w sobie mamy, które jest doświadczeniem twojego i mojego życia, odkrywania Pana Boga w naszym życiu, nagle coś z nami robi. To jest opowieść o Trójcy Świętej. I teraz przyjrzyjmy się tym czytaniom, bo zobaczmy, że te czytania jakby w ogóle nie opowiadają nam o Bogu Trójjedynym, tylko opowiadają nam o Bogu. Pierwsze czytanie to jest akurat fragment z Księgi Powtórzonego Prawa, który zawiera mowę Mojżesza. Cała Księga Powtórzonego Prawa to są jego mowy pożegnalne i jego testament. Jesteśmy w takim fragmencie, w którym on przypomina Izraelitom o wędrówce do ziemi obiecanej, od góry Choreb do tego czegoś, co jest ich pragnieniem. I przypomina im, jak bardzo Bóg im towarzyszy. W jaki sposób? By ugruntować w nich prawdę, że Bóg ich wybrał. Wybrał i się nie pomylił. Nie pomylił się wtedy, kiedy wiedział, że oni prędzej czy później będą wątpić. Nie pomylił się wtedy, kiedy wiedział, że ulepią cielca. On się nie pomylił, dając im wolność, bo wiedział, że są zdolni do miłości. Wybór Pana Boga nigdy nie idzie po linii tego, że ty i ja nigdy nie popełnimy grzechu, że trzeba wybierać ludzi, którzy są doskonali. Tylko wybór zawsze idzie po linii, żeby wybrać ludzi, którzy są zdolni do miłości, do współkochania razem z Bogiem, do kochania razem z Nim, nie tak jak On. Ja nie wiem, jak kocha Pan Bóg. My chcemy włączyć się w tą miłość kochania Jego. Tak jak On kocha innych ludzi, my chcemy w tą miłość wejść. W taki strumień opowieści o tym, którym tradycja Kościoła nam opowiada, którym Pismo Święte nam opowiada. A to są dwie dla nas drogi prowadzące do życia. Bóg zawsze jawił się w historii i jawi się jako ten, który jest gotowy do wypełnienia swojej obietnicy. Obietnicy przypomnienia tobie i mi, że jesteśmy Jego dziećmi umiłowanymi, tak samo jak Izrael. I to, co dzisiaj w pierwszym czytaniu takie jest najbardziej rzucające się i warto to wyłowić, to to, że Bóg wielokrotnie i na różne sposoby usiłował przyjść. Czy znacie taki naród, do którego Bóg usiłował przyjść i wybrać sobie naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co uczynił tobie, Pan Bóg? Mojżesz pyta Izraela, czy kiedykolwiek w życiu usłyszeli, i zobaczmy, to jest w ogóle doświadczenie do dnia dzisiejszego, każdego z nas wybrania, czy potrafisz pomyśleć o Bogu, który za każdym razem, im bardziej w twoim i w moim życiu jest trudne doświadczenie, które mamy wrażenie, że nam sprawia, że nam Bóg z bok oczu niknie, czy znasz taki naród, takiego człowieka, który by wtedy powiedział: Bóg jeszcze bardziej chce do mnie przyjść, kiedy mi znika z oczu? Bo to mówi Mojżesz. Znasz kogoś takiego? To taki jest Pan Bóg, w którego wierzysz. On usiłował wtedy, kiedy miałeś trudne doświadczenie, w wędrówce do ziemi obiecanej, nieustannie do ciebie przyjść. I zawsze będzie usiłował, bo takim jest Bogiem, który nie potrafi być obojętny na tego, którego kocha, którego wybiera, którego prowadzi do życia. Usiłował przyjść, żebyś ty doświadczył Jego obecności. Taka jest Jego logika, takie jest Jego działanie. Za każdym razem opowieść w Księdze Powtórzonego Prawa przez Mojżesza to jest opowieść o Bogu, który się ludem opiekuje. I zobaczmy, to jest pierwsza opowieść o trójjedynym Bogu. Bóg, który się opiekuje, troszczy i towarzyszy. Tym bardziej, im bardziej w naszym życiu jest trudne doświadczenie. Co zrobić, kiedy w naszym życiu nie dzieje się wcale tak fajnie, jakbyśmy chcieli? Dzisiaj fragment Księgi Powtórzonego Prawa, czyli Mojżesz mówi tak: poznaj dzisiaj i rozważ w swoim sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. W swoim życiu ty i ja nie zdążymy wszystkiego uporządkować, żeby zobaczyć, że Bóg przychodzi. A zdolność zobaczenia nie polega na tym, że wszystko zadzieje się tak, jak my chcemy, tylko zdolność zobaczenia polega na tym, że coraz bardziej będziemy Jemu pozwalali w naszym sercu objawiać się jako ten, który to jest niemożliwe, żebyś ty w tym doświadczeniu był. Ty mi musisz to pokazać, bo ja ciebie w tym nie widzę. Zobaczmy, to jest zupełnie inna opowieść. To nie jest opowieść, że ma się zadziać po naszemu, tylko to jest opowieść, że w końcu mamy wypuścić kontrolę. Są takie dwie sytuacje, które mnie zawsze najbardziej fascynują i ciekawią, jak się zachowujemy w różnych sytuacjach. Kiedy przyjdziemy do kogoś do domu, to możemy się podzielić na dwie grupy. Ktoś sobie wybudował dom albo tam sobie kupił mieszkanie i sobie jakoś urządził. To kiedy przychodzimy do kogoś, kto jest naszym znajomym i go odwiedzamy w tym domu czy mieszkaniu, to jak wchodzimy, to dzielimy się na dwie kategorie. Jedni z nas powiedzą: wow, jakie ładny dom, jakie ładne mieszkanie. Oj, tu sobie to zrobiłeś, tak sobie to zrobiłeś. Oj, jakie to ładne, fajne, ładne, podoba mi się. I to będzie jedna grupa. A druga grupa powie tak: jejku, ale zielony? Jezu, dlaczego zielony? Przecież ten fotel tu nie pasuje. Ja bym zrobił to trochę inaczej. Inne doświadczenie, to jest moje doświadczenie. Za każdym razem, jak opowiadam, że lubię latać, latanie to moja pasja, to ci, którzy o tym słyszą, dzielą się znów na dwie kategorie. Ci, którzy mówią: jak fajnie, to opowiedz coś fajnego, a mogę z tobą polecieć? To jest jedna kategoria. A druga kategoria, która mówi tak: a skąd ty masz na to pieniądze? Zobaczcie, my w swoim życiu nieustannie wszystko próbujemy tak bardzo mocno uziemić, tak żeby to jak Elonowi Muskowi, wszystko ma się rozwalić. O, nie poleci na tego Marsa. Wszystkie te rakiety mu się rozwalają. W tych rakietach nie chodzi o to, żeby się nie rozwalały, żeby się rozwalały czy nie rozwalały. W tych rakietach chodzi o to, żeby one wystartowały. Inne zadanie jest tego doświadczenia. W naszym życiu, zobaczcie, my jesteśmy zaproszeni do zaryzykowania zaufania Bogu, który nas prowadzi dalej, który nas otwiera na doświadczenie, w którym zawsze niedoskonałość będzie częścią egzystencji. Nie powiem wam, skąd mam na to pieniądze, ale na pewno nie z tacy. Żeby nikogo nie narazić na jakieś nie wiadomo jakie inne tam sprośne myśli. Zobaczcie, całe nasze doświadczenie życia to jest doświadczenie, w którym budujemy zaufanie oparte albo o miłość, albo o swoje lęki. I kiedy ty i ja zaczniemy ufać swoim lękom, nie możemy doświadczyć Pana Boga, ale nie dlatego, że On nie przychodzi, tylko że my bardziej tym lękom ufamy, a nie rzeczywistości Jego obecności. Im bardziej pozwolę Jemu na ten obraz w sobie, jaki mam, jaki On jest, tym bardziej będę wierny słowom, które On do mnie wypowiada. I to jest pierwsze. I to jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie to list do Rzymian. Paweł pisze, bo potrzebuje pieniędzy, a tak naprawdę potrzebuje pieniędzy, bo wyrusza do Hiszpanii. No i zdaje sobie sprawę, że Rzym jest zamożny. To jest bardzo dojrzałe pismo świętego Pawła. On wykłada tam całe doświadczenie o usprawiedliwieniu z wiary. Żydom przypomina tą prawdę tej gminie chrześcijańskiej o tym, że Chrystus jest drogą dla zbawienia Żydów i pogan i nie ma innej drogi. To jest teologia całego listu, ale ukryty sens to jest czysty pragmatyzm. I cały dzisiejszy, czy ten fragment, który z tego listu słyszymy, to opowieść o tym, nie o tym, że każdy z nas ma zaufać swojemu wyobrażeniu duchowi. Co w twojej duszy piszczy dzisiaj? Tobie piszczy to, a tobie piszczy tamto. Jakbyśmy poszli za tym, co nam w duszy piszczy, to prędzej czy później doszlibyśmy do wojny atomowej, bo nagle każdemu z nas piszczałoby w duszy coś innego. Zobaczcie, doświadczenie odkrywania obecności Pana Boga w nas, czyli Ducha Bożego w nas, to jest doświadczenie odkrywania tego, że jesteśmy przybranymi dziećmi. Że wszyscy coraz bardziej jesteśmy zaproszeni do tego samego odkrycia prawdy, że to jest mój brat, to jest moja siostra, gdzie tak, ktoś jest mniej egoistyczny, bardziej egoistyczny, mniej poskładany, bardziej poskładany. Ale że celem doświadczenia wiary jest odkrycie takiej wolności, w której nie muszę z drugim rywalizować. Ja ze sobą nie muszę rywalizować. Bo całe doświadczenie życia, całe doświadczenie wiary to jest doświadczenie, już mówiąc tak bardzo takim terminem technicznym, regulacji. Wiara ma w twoim i w moim życiu sprawić, że zaczniesz wypuszczać pewne rzeczy, że przestaniesz, to nie chodzi o olewanie, tylko o wypuszczanie. To jest diametralna różnica. Zobaczcie, ile w wielu miejscach my przejmujemy się nadmiernie i nic to nie daje, nic to nie wnosi. Weź to wypuść. Wyluzuj, kolokwialnie mówiąc. Wypuść doświadczenie, żebyś zobaczył, że jesteś dzieckiem Boga, a więc w tobie doświadczenie bycia dzieckiem prowadzi prędzej czy później do odkrywania swojego synostwa. Tak, jestem jego dzieckiem. Czyli do czego jestem zaproszony? Do jakiej wierności Bogu? Do odkrywania tego, że potrafię tak jak Jezus Chrystus przechodzić ze śmierci do życia. Mogę to robić i mogę pomóc mojej siostrze, mojemu bratu odkrywać tą prawdę przechodzenia ze śmierci do życia. A życie jest w doświadczeniu miłości, a nie reguł i zasad. Chrześcijaństwo to nie jest katowanie siebie nawzajem, co tobie wolno, a czego nie wolno. Tylko jeśli kogoś kochamy, to będziemy zabiegali coraz bardziej, by drugi człowiek odkrywał to, co jest we mnie, by miał zgodę na odkrywanie prawdy, jaka jest we mnie. Na wszystkich terapiach, na wszystkich mediacjach najtrudniejszą rzeczą jest to, jeśli druga strona chce zmienić tą pierwszą, z którą przyszła. Żeby on zrozumiał, żeby ona zajarzyła. To w ogóle nie na tym polega. No, nie da się tak. Pytanie, czy masz w sobie zgodę na to, żeby zbudować związek na nowo, odkryć wiarę na nowo, spotkać Boga na nowo dzisiaj, który dzisiaj na nowo do ciebie i do mnie przyjdzie. Może w tym, że jest beznadziejna pogoda, że dzisiaj ciebie głowa boli, że coś ci nie wyszło, że rano się pokłóciliście. W inny sposób dzisiaj chce przyjść Pan Bóg. Nie tak jak codziennie w te same kapcie. Już te kapcie się wytarły, tam już dziura jest pod spodem, już je wywal. Już ten Pan Bóg w nich nie chodzi od dawna. A my, zobaczcie, ciągle w tych samych kapciach posuwamy do kościoła. Bo mamy wrażenie, że one są najważniejsze, te moje laczki, bo są moje. Jak są moje, to wtedy dają mi szczęście i przewidywalność. Takie wyrobione są. A to, że platfusa w nich mamy, to nic. No, doświadczenie wiary to jest odkrywanie Boga za każdym razem na nowo. Że jestem Jego dzieckiem powołanym do wolności, a nie do bezgrzeszności. Przyjmij to, kim jesteś. Zobacz, do kogo możesz wołać i co możesz uczynić w tej relacji. To jest drugie czytanie z listu do Rzymian. No i dzisiejsza Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się... To jest w ogóle ostatni apasus Ewangelii Mateusza. Już więcej Ewangelii nie ma Mateusza. I ten ostatni, 28 rozdział, wersety od 16 do 20, zaczęliśmy czytać tak. 11 uczniów udało się do Galilei. To słowo 11 jest dlatego użyte, bo ono miało nas zaboleć, słuchaczy. No bo miało być 12, a jest 11. I to słowo 11 ma tobie i mi przypomnieć, że wspólnota wierzących, czytaj Kościół, to jest wspólnota grzeszników, w których ja jestem pierwszy, ja, czyli każdy z nas. Jesteśmy grzesznikami. We wspólnocie Kościoła jesteśmy jako grzesznicy. Zawsze jesteśmy niedoskonali i zawsze takimi pozostaniemy. I współmiłowanie brata, siostry, mnie samego jako grzesznika jest doświadczeniem wspólnoty wierzących. 11 uczniów się spotyka. To ma zaboleć, to ma nam przypomnieć o naszej kondycji, to ma przypomnieć nam o Bogu, który przychodzi do 11, pomimo tego, że zawiedli. Chwilę wcześniej go uwielbiali, a tutaj nagle wszystko im się posypało. Wspólnota, która się nie sprawdziła, jest wspólnotą, którą wybiera Pan. I zobaczcie, jak dużo wiary musi być w Jezusie Chrystusie, że do takiej wspólnoty przychodzi. Po pierwsze, co On mówi, no to udał się na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. Oni idą, w Galilei są tylko dwie góry, góra Hermon i góra Tabor. Kiedy po przemienieniu schodzili uczniowie z góry Tabor, Jezus im powiedział, nikomu o tym nie mówcie, dopiero aż wam powiem. No i teraz im mówi, idźcie tam i teraz się wydarzy to coś, co ma być dla was najważniejszym doświadczeniem życia. Usłyszycie moje posłanie dla was. Co on do nich mówi? A gdy oni go ujrzeli, oddali mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. Doświadczenie zwątpienia jest częścią wiary. Będziemy w swoim życiu wątpić, będziemy w swoim życiu się gubić. Nigdy z wątpliwości się nie spowiadajcie, bo wątpliwości nie są grzechem. Doświadczenie wątpliwości jest doświadczeniem życia, w którym ty i ja, tylko jeszcze bardziej, tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jak słyszeliśmy w drugim, możemy tylko i wyłącznie zwrócić się do Boga. Panie, objaw mi się jeszcze bardziej w tym miejscu, w którym jestem. Wątpliwości są doświadczeniem wiary i jej częścią. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił do nich tymi słowami. No i przemawia do nich w genialny sposób, przypominając im, kogo wybiera i dlaczego wybiera. Bądźcie moimi świadkami właśnie dlatego, że jesteście niedoskonali. My mamy często takie wyobrażenie, że żeby mówić o Panu Bogu, w ogóle o miłości, o czymkolwiek, to trzeba się tak dobrze do czegoś przygotować. Ani doświadczenie pierwszych chrześcijan, ani doświadczenie Jezusa Chrystusa takie nie było. Skoro przeżyłeś ze mną życie, idź i teraz o tym opowiadaj. Ale idź i mów. Ale ja nie pamiętam. No ty będziesz mówił to, co przy sobie przypomnisz. Idź. Idź i opowiadaj o doświadczeniu. Bo doświadczenie zmienia drugiego człowieka. Doświadczenie stawania w prawdzie. A nie taki czy inny cudowny wykład teologiczny. Nic nie pamiętam z wykładów teologicznych, które w szkole dominikańskiej jest genialne. Mamy najlepszych wykładowców z Polski i ze świata. Nic z tego nie pamiętam. Słuchajcie, nie pamiętam. Nie zajrzałem do tych notatek, które mam do dnia dzisiejszego w takim kufrze zamknięte na wszelki. Chcę myśleć, kiedyś to wyciągnę, bo to było genialne. Pamiętam, że to było genialne. Ale to w ogóle jest jakieś takie odleciane, to czego się uczyłem, bo to była czysta teoria, która nie ma nic wspólnego z doświadczeniem życia. Tylko ta teoria prędzej czy bardziej prowadzi nas do tego, że chcemy zobaczyć, co w życiu z niej jest prawdą. Jezus posyła swoich uczniów i mówi, idźcie, idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, chrzcząc ich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zadaniem uczniów jest droga. Idź. W wierze chodzi o to, żebyśmy szli i nigdy się nie zatrzymywali na swoich utartych schematach, na religijności, tylko szli. Wiara jest drogą, nie religią, nie utartym schematem, nie powtarzalnością obrządków, tylko jest drogą. Idźcie, a kiedy gdzieś dojdziecie, czyńcie z ludzi uczniów. Nie, że wszystkie narody mamy nawrócić. Celem Kościoła, wspólnoty wierzących, nie jest to, żeby cała planeta uwierzyła w Jezusa Chrystusa. Wszyscy jesteśmy tu zdrowi psychicznie. To w ogóle nie było, Pan Jezus do tego nie zapraszał i nie zachęcał. To jest niemożliwe. I teraz nie niemożliwe, dlatego że Pan Bóg jest niewszechmogący, tylko nie o to w ogóle chodziło. Idźcie, czyniąc uczniów, w każdym narodzie zostawcie ślad kogoś, kto jest człowiekiem, który idzie i szuka Boga. To czyńcie. A nie wszystkich nawracajcie na katolicyzm. Wszyscy mają być katolikami. To dopiero byłaby jazda. Byśmy się wyrżnęli. Naprawdę. Arabowie z Żydami by się tak nie kłócili, jak my byśmy się kłócili, gdyby na całej planecie byli tylko chrześcijanie. No byśmy się zabili w imię Boga. Jestem o tym święcie przekonany. Zobaczcie, jakie mamy wojny religijne w Polsce. Ten jest bardziej papieski niż tamten. Ten źle powiedział, a ten dobrze powiedział. Tak wolno, tak nie wolno. O Jezu, co to będzie? Czy to jest aby na pewno jeszcze już nie herezja? My wszędzie wszystkiego się boimy. My w Polsce byśmy się pokroili, a co dopiero kiedyś zderzylibyśmy się z Kościołem, nie daj Boże, w Niemczech. Że zobaczcie, jak mamy wyobrażenie, jaki jest Kościół w Niemczech, chcemy udać, że tego Kościoła tam nie ma. A przecież to jest Kościół powszechny. Czyż doświadczenie Kościoła w Niemczech, który jest Kościołem, który zastanawia się nad kolegialnością, który zastanawia się nad tym, czy błogosławić pary jednopłciowe, to jest doświadczenie Kościoła, w którym my jesteśmy. I my prędzej czy później będziemy musieli o tym rozmawiać, bo ludzie, którzy się kochają, rozmawiają o tym, a nie mówią, to jest złe. Sio, nie wolno tak. Musimy zacząć rozmawiać, bo doświadczenie Trójcy Świętej to jest opowieść o miłości, która się zadziewa między chrześcijanami, a nie o indoktrynacji, o takiej czy innej religii, tylko o wierze, która jest drogą. Drogą, która nas posyła dalej. Idźcie, czyńcie uczniów we wszystkich narodach, ucząc ich wszystkiego, co przykazałem. Opowiadaj o tym, co jest dla ciebie ważne. Uczniów czynią tylko uczniowie. Możemy tylko innym ludziom opowiedzieć tylko to o wierze, co dla ciebie jest prawdą twojej egzystencji, co ciebie niesie. Kiedy spotkasz człowieka, który cierpi, nigdy nie wkleszczaj mu opowieści o Bogu, który kocha, przytula i w ogóle na pewno wszystko będzie dobrze, bo pewnie nie będzie dobrze. Tylko bądź z tym człowiekiem i powiedz, że potrzymaj go za rękę. Opowiedz, że jest tobie też ciężko, że będziesz się modliła, modlił za tego człowieka. Będziesz wypraszała, wypraszał łaski dla niego. I przejdziesz z tym kimś razem to doświadczenie. To jest chrześcijaństwo, a nie czarowanie rzeczywistości. Ksiądz to nie jest taki czarodziej. Zobaczcie, są różne pojęcia. Jest ksiądz, kapłan. Pierwszy termin określający posługę, którą pełnię, jest prezbiter. Jestem wybrany spośród wszystkich was do tego, żeby być prezbiterem, prowadzącym modlitwę, mówiąc najprościej. Jednym, namaszczonym do tego, żeby to prowadzić. No, zasadniczo powinien być jeden dowódca w samolocie, ale zdolności wszyscy mają takie same. Może pośród nas jest ktoś, kto jest lepszym kaznodzieją. Jestem o tym święcie przekonany, że pośród nas są takie kobiety, które jakby tu stanęły, słuchajcie, to byśmy wszyscy się nawrócili. Gdyby zaczęły opowiadać o doświadczeniu Boga, spotkaniu. Dlaczego w to wątpicie? Ja w to w ogóle nie wątpię. Bo łaska przychodzi przez człowieka, a nie przez płeć, nie przez posługę, nie przez czarodziejskie moce, tylko przez doświadczenie człowieka, który jest otwarty na Boga, którego chce usłyszeć. Jeśli będziemy ty i ja otwierali się na Boga, którego chcemy usłyszeć, to nie ma znaczenia, kto do nas będzie mówił, w jakiej formie, jakim językiem, mniej lub bardziej kolokwialnie, bo będę chciał usłyszeć opowieść o Bogu, o którym ja chcę zaświadczyć w swoim życiu, którego chcę sam doświadczyć w swoim życiu, bo mi coś nie wychodzi, bo mi coś nie działa, bo mi się coś nie spina, bo w moim życiu to nie do końca działa, tak jakbym chciał. Dzisiejsza Ewangelia kończy się, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ten termin aż do skończenia świata to nie jest, że aż się skończy czas. Nie wiem, wybuchnie wulkan, ziemia pęknie na pół, rozlecimy się w powietrze i wszyscy wyparujemy. To nie w tym sensie aż do skończenia świata, jak się czas skończy. Tylko aż do skończenia świata, to znaczy do wszystkich tych miejsc, gdzie z twojej perspektywy nie ma świata. Tam też jestem z tobą. Ja z tobą jestem nawet w tych miejscach, gdzie wydaje ci się, że już świata nie ma. Że już ci się wszystko rozsypało, gdzie wszystko straciłaś, wszystko umarło. Ja tam jestem z tobą i zawsze będę, bo jestem takim Bogiem, który ma odwagę tobie to powiedzieć, że ciebie kocha i zawsze będzie kochał. Czego wam i sobie w odkrywaniu tej prawdy w naszym życiu życzę.